Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi PISM.
Tu mówi PISM, a ja nazywam się Tomasz Zając i jestem analitykiem do spraw Unii Europejskiej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. W dzisiejszej depeszy będziemy rozmawiać o rosyjskich wpływach w Niemczech.
Dla części zwolenników AfD fakt, że jacyś politycy są atakowani, stanowi wręcz potwierdzenie tego, że mają rację, prawda? Że widocznie jakieś niecne siły sprzysięgły się przeciwko tej partii, bo ta partia w cudzysłowie broni zwykłych ludzi.
O wejściu ekwadorskiej policji na teren meksykańskiej ambasady.
W 2017 roku Glass był najwyższym rangą politykiem ekwadorskim skazanym za korupcję, za płatną protekcję. Stracił oczywiście stanowisko wiceprezydenta, trafił do więzienia.
Oraz o aktualnej sytuacji w Gruzji.
No i to niestety każe nam stawić pytanie, jakie tak naprawdę interesy gruzińskie marzenie realizuje, czy Gruzinów, czy Kremla.
Depesza PISM.
Pierwszym tematem dzisiejszej depeszy będzie kwestia rosyjskich wpływów w Niemczech, a bardziej konkretnie na skrajnej prawicy. Moim dzisiejszym gościem jest Łukasz Jasiński, nasz pismowy specjalista do spraw niemieckich. Cześć Łukaszu.
Cześć.
Łukaszu, dzięki współpracy służb kontrwywiadowczych Czech, Polski, ale też kilku innych państw europejskich, pod koniec marca udało się rozbić taką prorosyjską siatkę agenturalną i ważny trop w tej sprawie prowadzi do Niemiec. Czy możesz nam powiedzieć, o co chodzi i co dotychczas wiemy na ten temat?
Tutaj przede wszystkim należy wymienić nazwisko posła czy deputowanego AfD do Bundestagu, Petera Bystrona, albo jak to woli Petra Bystrona, ponieważ jest to człowiek, który urodził się w Czechach, w Ołomuńcu, jako dziecko razem z rodzicami wyemigrował do Niemiec. To jest postać o tyle istotna, ponieważ jest on zarazem jednym z kandydatów AfD w wyborach do Europarlamentu, jest na miejscu numer 12.
Czyli liście. Alternatywy dla Niemiec, tylko dodam z kronikarskiego obowiązku.
Tak jest, alternatywy dla Niemiec, a do tego także w Bundestagu pełni rolę rzecznika AfD do spraw polityki zagranicznej, czyli jest taką figurą dość wpływową i często cytowaną. Okazało się, i to wedle doniesień czeskich mediów, że po pierwsze Petr Bystron udzielał wywiadów dla takiego prorosyjskiego portalu Voice of Europe, gdzie głównie wypowiadali się politycy związani ze skrajną antyeuropejską prawicą, powielając narrację Putina. Zresztą Petr Bystron nie był jedynym politykiem AfD, który się dla tego portalu wypowiadał, ale o tym powiem za chwilę. Natomiast wedle doniesień czeskich mediów, służby kontrwywiadowcze Czech dysponują nagraniem audio, które rzekomo udowadnia, że Petr Bystron przyjmował pieniądze.
No właśnie, też czytałem o tej kwestii, ale jakoś dotychczasowo nie wyciekło to nagranie, prawda? Jest tylko doniesienia, są, że ono gdzieś tam jest, istnieje.
Tak, treść tego nagrania co prawda nie jest znana publicznie, ale faktem też jest, że prokuratura w Monachium wszczęła takie postępowanie przygotowawcze w tej kwestii. Oczywiście Petr Bystron wszystkiemu zaprzecza, twierdzi, że to jest atak globalistów, przeciwników politycznych. Na tę chwilę ma też poparcie liderów AfD, czyli Tino Chrupali i Alice Weidel, no ale sprawa prawdopodobnie jest rozwojowa.
Natomiast z ostrożności procesowej oczywiście tak musimy powiedzieć, że jest postępowanie przygotowawcze i nie ma tutaj, nawet nie wiem, czy on ma status oskarżonego, na pewno nie został skazany, prawda?
Nie, no nawet jeszcze nie ma statusu oskarżonego, to jest bardziej póki co sprawa głośna w mediach. Czy będzie miała jakiś swój dalszy ciąg stricte prawny, no to czas pokaże.
Przejdźmy teraz trochę szerzej. Łukaszu, chciałem cię zapytać, czy możesz nam powiedzieć, co wiemy ogólnie o związkach AfD z Rosją? Jako osoba zajmująca się sprawami europejskimi, śledząca też trochę to, co się dzieje w Parlamencie Europejskim, ja na przykład znam takie dane, które opublikowała swojego czasu Nowaja Gazeta na temat tego, kto z taką otwartą przyłbicą głosuje prorosyjsko w Parlamencie Europejskim. Tak, nie mówimy tutaj o jakichś pozakulisowych działaniach, tylko wprost posiadanie prorosyjskiego stanowiska w Parlamencie Europejskim. No i myślę, że nie będzie zaskoczeniem, że AfD figurowała tam dosyć wysoko. Z tego co pamiętam, chyba tam na czwartym miejscu, tak? Jeśli chodzi o grupę, która właśnie najbardziej głosuje za tego rodzaju rezolucjami i aktami prawnymi. Więc nie jest tajemnicą, że AfD bardzo często zajmuje takie prorosyjskie stanowiska. Co wiemy na ten temat i jeżeli chodzi o tą oficjalną stronę i też tę mniej oficjalną?
No, może zaczniemy jeszcze raz od tego portalu Voice of Europe, ponieważ jak wspomniałem, nie tylko Petr Bystron wypowiadał się dla tego portalu, ale tutaj trzeba także wymienić nazwisko drugiego ważnego polityka AfD, czyli Maksymiliana Kracha, który jest eurodeputowanym, który otwiera listę AfD w tegorocznych wyborach do Europarlamentu, który na przykład w wypowiedziach dla tego portalu twierdził wprost, że Ukraina powinna być zdemilitaryzowaną strefą buforową. Krach ma znacznie więcej takich prorosyjskich wypowiedzi. Tutaj dotykamy tak naprawdę dwóch kwestii. Bo z jednej strony to jest to, co jest publicznie znane, czyli bardzo szeroki wachlarz wypowiedzi, które w gruncie rzeczy stanowią powtórzenie narracji Kremla. To jest kwestia stosunku do Ukrainy, do wojny. Po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę niemal wszystkie niemieckie partie polityczne jednak dokonały mniej lub bardziej daleko idącej rewizji swojego stosunku do Rosji. Z naszego punktu widzenia, polskiego punktu widzenia, ona może być czasem niewystarczająca albo powierzchowna, ale jednak. Natomiast AfD jest tutaj fenomenem, ponieważ obserwując i dokumenty programowe, i wypowiedzi różnych polityków, można mieć wrażenie, że tutaj następuje proces odwrotny. To znaczy, im dłużej wojna trwa, tym bardziej AfD przyjmuje otwarcie prorosyjskie stanowisko, opowiadając się nie tylko przeciwko dostawom broni dla Ukrainy, ale wręcz twierdząc, że to Zachód, głównie Stany Zjednoczone i tutaj cudzysłów ekspansja NATO na wschód doprowadziły do wojny, że Niemcy powinny jak najszerzej współpracować z Rosją. To są często odwołania do takiej przestrzeni euroazjatyckiej, no co jest wprost wyjęte z wokabularza rosyjskiej propagandy. Swego czasu bawarskie struktury AfD opublikowały nawet taki dokument programowy, który potem oczywiście został usunięty z ich strony, ale jak wiadomo w internecie nic nie ginie, gdzie opowiadano się za wyjściem Niemiec z Unii Europejskiej, ale w zamian za to Niemcy powinny uzyskać status obserwatora w Szanghajskiej Organizacji Współpracy. To jest wypowiedzi otwarcie broniące Rosję, reżim Putina i krytykujące Ukrainę za to, że ma czelność i odwagę się w ogóle bronić. To jest jedna strona medalu i to jest dość powszechnie znane. Drugą kwestią są, i tutaj dotykamy sprawy między innymi owego Petra Bystrona, takie nieoficjalne, niezbyt jasne, nie do końca zapewne jeszcze zbadane i wyjaśnione kontakty, czy to z rosyjską ambasadą, czy po prostu z rosyjskimi służbami specjalnymi. Na przykład w zeszłym roku jeden z deputowanych do Bundestagu, Eugen Schmidt, który nawiasem mówiąc także jest tak zwanym Spätaussiedlerem, czyli osobą, która się urodziła na terenie obecnej Federacji Rosyjskiej i jest dwujęzyczna i przyjechała w ramach łączenia rodzin do Niemiec. Otóż ów Eugen Schmidt miał jednego z asystentów, który, jak się okazało, miał związki z FSB, dość bliskie, przewoził pieniądze. On co prawda rzekomo był tylko tłumaczem i był zatrudniony na jakąś krótką umowę zlecenie przez owego Eugena Schmidta. Natomiast sam fakt, że takie powiązania miały miejsce i sam fakt, że dzięki takiemu prorosyjskiemu stanowisku AfD różnego rodzaju prorosyjscy lobbyści czy osoby związane ze służbami zapewne rosyjskimi mają dostęp do Bundestagu, do różnych miejsc, w których jednak zapadają ważne decyzje, no to już samo w sobie jest bardzo niepokojące.
Ale to Łukasz, jak mogę od razu zapytać o to, bo czy nie jest tak, że w kulturze politycznej Niemiec ta zasada kordonu sanitarnego, czyli niedopuszczania partii skrajnych, w tym przypadku AfD, do jakiegokolwiek współrządzenia, czy ona nie chroni Republiki Federalnej Niemiec właśnie przed takimi sytuacjami? To znaczy, czy AfD ma rzeczywiście jakąkolwiek sprawczość w tym aparacie państwowym?
Sprawczości nie ma, ponieważ rzeczywiście no, ta zasada kordonu sanitarnego, niektórzy używają takiego sformułowania czerpiącego z informatyki, czyli firewalla, czy wokół tej partii rzeczywiście jest bardzo mocna na szczeblu federalnym, bo na szczeblu lokalnym już pierwsze wyłomy się pojawiły, znaczy w jednym z powiatów kandydat AfD został starostą, przedstawiciele AfD już są burmistrzami kilku miejscowości, natomiast na szczeblu federalnym rzeczywiście ta partia jest od samego początku całkowicie izolowana i tu się najprawdopodobniej nic nie zmieni, ale też pamiętajmy, że mówimy o drugiej sile politycznej w Niemczech i o sile politycznej, której duża część wyborców także ma zapewne podobne poglądy.
No właśnie, to o to cię też bardzo chciałem zapytać, dlatego że zastanawiam się nad czymś takim. Co to właściwie zmieni w niemieckiej sytuacji politycznej? Dlatego że też, przepraszam, odwołam się tutaj do tego swojego doświadczenia analitycznego. Ostatnio był taki głośny tekst na temat łotewskiej europosłanki Tatiany Zdanoki, gdzie też właśnie tam autorzy, znowu ze względu na ostrożność procesową powiem, że tylko tam oskarżają ją o to, że była prowadzona przez dwóch agentów rosyjskich, brała pieniądze. No i dla mnie ciekawe było i zaskakujące też to, jakby reakcja na to, że większość osób pisała, nie no tak, no ze, jakby zero zdziwienia, jakby dokładnie myślałem, że tak jest, ponieważ ona była znana z tego, że zabierała bardzo takie prorosyjskie stanowisko w Parlamencie Europejskim. I teraz zastanawiam się nad tym, absolutnie nie chcę tego, nie chcę umniejszać tej kwestii, tak? Natomiast zastanawiam się, czy to nie jest tak, że jeżeli ta Rosja płaci tym ludziom, to że wyrzuca te pieniądze trochę w błoto, dlatego że i tak wszyscy wiedzą, że oni są prorosyjscy i ci, którzy mają podobne poglądy, to i tak to do nich trafi, a oni nie przekonają tych, którzy są nieprzekonani. Więc reasumując, moje pytanie brzmi, czy to zmieni coś w niemieckiej scenie politycznej? Taka informacja, jeżeli się okaże, że to prawda.
Na niemieckiej scenie politycznej prawdopodobnie zmieni niewiele, natomiast w moim przekonaniu to jednak jest bardzo niebezpieczne. Znaczy, tego typu przekaz, a AfD także jest partią, która jest bardzo obecna w mediach społecznościowych, na przykład na TikToku, więc tego typu prorosyjski przekaz, sączący się bardzo konsekwentnie przez lata, on także oddziałuje na niemiecką opinię publiczną, która także może już być trochę, w cudzysłowie, zmęczona wspieraniem Ukrainy, której sens powiek spędza według badań nie tyle wojna na Ukrainie, co takie kwestie jak inflacja chociażby, jak perspektywy ekonomiczne. Dlatego też uważam, że to jest bardzo niebezpieczne. Zresztą zwróćmy uwagę na kontekst. Mamy w tym roku wybory europejskie, gdzie jest jasne, iż Federacji Rosyjskiej zależy na maksymalnym wzroście sił nie tylko eurosceptycznych, ale wręcz wrogich Unii Europejskiej, które najchętniej by tę Unię Europejską rozsadziły od środka, tak właśnie jak AfD. Do tego też w lutym tego roku przecież mieliśmy spotkanie ministrów spraw zagranicznych Trójkąta Weimarskiego, między innymi była tam minister Annalena Baerbock i w deklaracji po tym spotkaniu wprost zapisano, iż takim jednym z celów tego ożywionego czy ożywianego ponownie Trójkąta Weimarskiego ma być stworzenie systemu wczesnego ostrzegania przed rosyjską dezinformacją, przez rosyjskimi cyberatakami. Więc tutaj sprawa owego Petra Bystrona, jakby biorąc pod uwagę cały kontekst, jest naprawdę niebezpieczna. Zwłaszcza, że na razie spekulujemy, ale tak na dobrą sprawę nie wiemy, co w przypadku innych, czy to eurodeputowanych AfD do Parlamentu Europejskiego, czy w ogóle polityków AfD do Bundestagu. I jeszcze jedno zdanie, natomiast nie ulega też wątpliwości, że rzeczywiście w Niemczech, w części społeczeństwa taki, no może z polskiego punktu widzenia trochę niezrozumiały, ale jakiś sentyment wobec Rosji, trochę poczucie winy wobec Rosji ze względu na doświadczenia wojny, respekt wobec tego kraju, a także bardzo silny antyamerykanizm jest obecny. Znaczy, podam prosty przykład, badania z jesieni zeszłego roku dotyczące stosunku do NATO jako całości. 60% respondentów stwierdziło, że ufa NATO, natomiast 1/3 stwierdziła, że wyraża nieufność bądź jest raczej nieufne wobec NATO.
To na koniec chciałem cię, Łukaszu, zapytać w takim razie, jak ty oceniasz szansę AfD na dalszy wzrost? Dlatego, że jak ja na to patrzę oczywiście z oddali, to ta partia sprawia na mnie wrażenie takiej trochę partii teflonowej. W tym sensie i tu chciałem cię prosić, żebyś może na koniec krótko rozwinął trochę te kwestie. Mianowicie to nie jest pierwszy skandal w tym roku, który się wydarzył z AfD, prawda? Było takie śledztwo z takiej strony internetowej, zdaje się, która się nazywa Korrektiv, która wydaje mi się, że odbiła się takim medialnym echem dosyć dużym, gdzie nagrano polityków partii AfD, którzy rozmawiają o swoich planach politycznych, w tym o takich rzeczach jak, prawda, ekstradycja migrantów. Więc wydaje mi się, że to się spotkało z dużym takim negatywnym odzewem i to jest ta pierwsza rzecz. Teraz mamy poważne oskarżenia co do jakiegoś tam ważnego polityka tej partii, a nadal mówi, że to jest druga polityczna siła w Niemczech. Więc no, chciałem cię prosić, żebyś najpierw może chwilkę powiedział o tym materiale Korrektivu i później właśnie stwierdził, czy to w jakikolwiek sposób szkodzi AfD, czy jej nie szkodzi.
No, bardzo krótko może na początku o tym materiale Korrektivu. Rzeczywiście to jest sprawa z początku tego roku. Dziennikarze śledczy opisali jakieś spotkanie, do którego doszło w jednym z hoteli w Poczdamie, gdzie brali udział politycy AfD, a także taki znany przywódca austriackiej skrajnej prawicy Martin Zellner. I tam jednym z tematów był tak zwany masterplan zakładający masowe wysiedlenie nie tylko nielegalnych emigrantów z Niemiec, ale generalnie emigrantów w ogóle. Nawet dyskutowano także o wysiedleniu osób z tak zwanym tłem migracyjnym, ponieważ tak się w Niemczech określa osoby, które na przykład jako dzieci przyjechały do Niemiec. Albo urodziły się w Niemczech, a są synami emigrantów. Czyli to są chociażby dzieci polskich emigrantów, które się urodziły już na terytorium Republiki Federalnej Niemiec. To wzbudziło masowe protesty uliczne, oburzenie i rzeczywiście od tamtego czasu alternatywa dla Niemiec już nie przebija tego progu 20% w sondażach. Oni w pewnym momencie już mieli 21-23%, teraz to jest około 18%, czyli rzeczywiście jakąś część wyborców, jak się wydaje, stracili. A z drugiej strony, no właśnie, to jest, tak jak to bywa z tymi ruchami populistycznymi, to jest trochę partia teflonowa. Znaczy w tym sensie, że dla części zwolenników AfD fakt, że jacyś politycy są atakowani, stanowi wręcz potwierdzenie tego, że mają rację, prawda? Że widocznie jakieś niecne siły w postaci, cudzysłów znowu, zakłamanych mediów, George'a Sorosa, globalistów i tak dalej, wrogów Niemiec, sprzysięgły się przeciwko tej partii, bo ta partia w cudzysłowie broni zwykłych ludzi. W Niemczech, ponieważ będziemy mieli także w tym roku na jesieni wybory w trzech landach i to w landach, w których AfD jest bardzo mocna, to jest Brandenburgia, Saksonia i zwłaszcza Turyngia, obecnie toczy się także debata, czy w ogóle należy z kandydatami AfD dyskutować w studiu telewizyjnym. Czy należy ich bojkotować, a może właśnie stanąć w otwartą przyłbicą i po prostu spróbować obnażyć ich kłamstwa, ich brak kompetencji, to, że no ich poglądy są często, jak to zwykle bywa z populistami, po prostu wewnętrznie sprzeczne.
No to jest bardzo ciekawa kwestia oczywiście tego tak zwanego no platform, tak? Czy jakby rozmowa z kimś takim z AfD przez przypadek nie przysparza mu potencjalnie tak naprawdę poparcia. Ale to jest na pewno temat na inną rozmowę. Tymczasem chciałem ci bardzo podziękować, Łukaszu, za przybliżenie nam niemieckiej sceny politycznej. Dzięki.
Bardzo dziękuję, jak zwykle wielka przyjemność.
Depesza Pism.
W kolejnej części depeszy będziemy rozmawiali o wtargnięciu ekwadorskiej policji na teren meksykańskiej ambasady. A moim dzisiejszym gościem jest Bartek Znojek, nasz instytutowy specjalista od spraw Ameryki Łacińskiej. Cześć Bartku.
Cześć Tomku.
Bartku, w zeszłym tygodniu, tak jak już stwierdziłem, ekwadorscy policjanci weszli na teren meksykańskiej ambasady w Quito, czyli stolicy Ekwadoru. Swoją drogą to jest druga najwyżej położona stolica na świecie, prawie 3000 metrów nad poziomem morza, znalazłem taką informację. Na samym początku chciałbym zaznaczyć, bo zauważyłem, że panuje taki mit związany z tym, że terytorium ambasady ma mieć rzekomo status eksterytorialny, iż w ogóle to jest naruszenie niemalże granic państwowych. Natomiast prawda jest taka, że jest to tak naprawdę na podstawie konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych. Terytorium ambasady ma po prostu przywilej nietykalności, więc to jednak nie jest terytorium państwa wysyłające. I to są dwie różne rzeczy, więc na sam początek chciałem wyklarować te kwestie. Natomiast wracając do samego tego wydarzenia, prezydent Meksyku nazwał ten nalot rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego i zapowiedział złożenie skargi do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Ostatnia taka sytuacja wtargnięcia na teren ambasady cudzego państwa miała miejsce, zdaje się, w Wielkiej Brytanii w latach 80. wobec ambasady Libii, więc no, naprawdę nie jest to rzecz, która zdarza się na co dzień. W związku z tym chciałem cię zapytać, Bartku, jak wyglądał przebieg tego wydarzenia i dlaczego Ekwador zdecydował się na tak radykalny krok?
Policja oblegała ambasadę Meksyku w piątek, 5 kwietnia i wtargnęła w nocy w brutalny sposób, próbując wydostać chroniącego się tam Jorge Glasa, byłego wiceprezydenta Ekwadoru. Na nagraniu, które zostało udostępnione przez rząd Meksyku, widać wejście policjantów, próbę stawienia oporu przez Roberta Canseco, który akurat kierował ambasadą wtedy. On został, tak widać, mocno poturbowany i policjanci zrealizowali swój cel, wydostali Jorge Glasa i eskortowali go do więzienia.
No właśnie, no to przejdźmy teraz do konkretów. To znaczy, kim jest ta postać? Kim jest Jorge Glas? Dlaczego tak bardzo Ekwadorczykom zależało na nim?
Jorge Glas to była jedna z najważniejszych postaci w rządach Rafaela Correa i na początku Lenina Moreno, reprezentujących lewicę czy takich część progresywną. I w 2017 roku Glass był najwyższym rangą politykiem ekwadorskim skazanym za korupcję, za płatną protekcję. Stracił oczywiście stanowisko wiceprezydenta, trafił do więzienia i w międzyczasie w 2019 roku na jaw wyszła tak zwana sprawa korupcja, Caso Sobornos, która miała polegać na tym, że najwyższe osoby w państwie na czele z Rafaelem Correa, prezydentem, wykorzystywała różne mechanizmy do tego, żeby zdobywać pieniądze w nielegalny sposób na kampanię wyborczą.
Znalazłem taką informację, że jemu zarzuca się, że on ponoć defraudował te pieniądze, które były przeznaczone na walkę ze skutkami trzęsienia ziemi. To wydaje mi się taki bardzo mocny i powiedziałbym mroczny zarzut, tak? Że aż z takich pieniędzy podbierać.
Czy Glass w sumie ma dwa wyroki skazujące, ale oczywiście ma też inne sprawy. Trafił do tego więzienia w 2022 roku w takich niezbyt jasnych okolicznościach, dostał zwolnienie warunkowe i w zeszłym roku okazało się na podstawie dowodów, między innymi chodziło o jakieś korespondencje już nieżyjącego wtedy jednego z szefów dużych grup przestępczych w Ekwadorze, że to zwolnienie warunkowe mogło być związane z korupcją. Trzeba tutaj też dodać, że Glass był w więzieniu, natomiast Rafael Correa wtedy, kiedy w 2019 wyszły te zarzuty, to później szybko opuścił terytorium Ekwadoru i mieszka w Belgii, w państwie, z którego pochodzi jego żona. Inny przypadek wysoko postawionej osoby z tych dawnych rządów to jest Maria de los Angeles Duarte, minister spraw transportu, mieszkalnictwa, robót publicznych. Została oskarżona o korupcję i schroniła się w ambasadzie Argentyny, z której w zeszłym roku w niejasnych okolicznościach uciekła i okazało się, że trafiła do Wenezueli.
Jak już mówimy o ukrywaniu się w ambasadzie, czy też takiej prośbie o udzielenie schronienia, no to w kontekście Ekwadoru warto tutaj wspomnieć o postaci Assange'a, prawda?
Tak, i to był przypadek zarządów Rafaela Correa, że Assange uzyskał schronienie w ambasadzie Ekwadoru w Londynie, był tam dosyć długo. Po zmianie rządów w Ekwadorze ta sytuacja się zmieniła i rząd Lenina Moreno zdecydował o tym, że jednak nie chce mieć Assange'a w tej placówce. Natomiast warto tutaj dodać, że takie osoby jak Jorge Glass i zwłaszcza Rafael Correa za każdym razem mówili o tym, że te zarzuty są tak naprawdę prześladowaniem politycznym, zemstą opozycji, a nie mają podstaw prawnych.
No dobrze, no to opowiedz nam teraz, jak to wygląda w takiej szerszej perspektywie. Jak zareagowały państwa regionu i też w jaki sposób sam Ekwador w ogóle uzasadnia potrzebę tego rodzaju działania? Ponieważ no, jak ja tutaj przygotowywałem się do tej rozmowy, to mam takie wrażenie, że w regionie no, powszechnie potępiony został ten ruch. Tak? To naruszenie nietykalności ambasady zostało bez względu na kolor polityczny rządu czy też głowy państwa, no, zostało zdecydowanie potępione. Czy możesz rozwinąć to?
Tak, no, tutaj jeden aspekt to są kwestie prawne, prawa międzynarodowego, inny aspekt to są kwestie polityczne. I teraz jeżeli chodzi o reakcję w regionie, ona jest jasna. Jest fakt, że Ekwador złamał prawo międzynarodowe, wkraczając do ambasady, która jest nietykalna, stanowi złamanie prawa międzynarodowego i zasługuje na potępienie. Nikaragua była tutaj wyjątkiem, który dołączył do Meksyku w tym, że zerwała stosunki dyplomatyczne z Ekwadorem. Inne państwa do tego nie doszły. Natomiast ta sytuacja jest bardziej skomplikowana, o czym mówi bardzo dużo stanowisko Ekwadoru. Według Ekwadoru to, co zrobił Meksyk, no to nadużywanie przepisów o azylu. Oni tutaj się powołują na to, że te przepisy zakazują przyznawania azylu osobie, która została skazana za przestępstwa zwykłe przez właściwe trybunały. Uważają, że Meksyk niesłusznie tutaj uznaje Jorge Glassa jako osobę prześladowaną politycznie. I tłumaczą, że sama decyzja, bo to była decyzja prezydenta Daniela Noboi, żeby wkroczyć do ambasady Meksyku, była bezpośrednio związana z obawami, że Glass ucieknie właśnie z pomocą Meksyku. Natomiast no, ten kontekst też jest związany z wypowiedziami prezydenta Meksyku, Andresa Manuela Lopesa Obradora, który tutaj podczas swoich takich zwyczajowych konferencji porannych powiedział, że Daniel Noboa, który w zeszłym roku wygrał w drugiej turze wybory prezydenckie, przyspieszone, bo one zostały zwołane w związku z rezygnacją poprzedniego prezydenta, że jego zwycięstwo związane jest z tym, że podczas kampanii wyborczej zabity został jego przeciwnik Fernando Villavicencio, który bardzo krytycznie mówił właśnie między innymi o Glassie, o Correa. I chociaż kandydatka związana z Correą miała przewagę w pierwszej turze, to właśnie, że dzięki temu zwycięstwu Noboa wygrał. Noboa potraktował to jako prowokację i w odpowiedzi uznał ambasador Meksyku za jako persona non grata 4 kwietnia. I kolejnego dnia prezydent Meksyku powtórzył te zarzuty. Mówił też o tym, że to właśnie tak zwana prawicowa prasa przyczyniła się do tego wyniku. Jednoznacznie pokazywał sympatię wobec prezydenta Correa i tej jego kandydatki. To też Ekwador tłumaczył to jako prowokację. Natomiast oni też uzasadniali to prawnie, że Meksyk łamał tutaj konwencję wiedeńską w związku z tym, że nie mógł przyjąć u siebie osoby skazanej, że było to wtrącanie się w wewnętrzne sprawy, że to było uniemożliwienie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, ponieważ Glass był zobowiązany do tego, żeby się stawiać, meldować się regularnie. I dla Ekwadoru było to też naruszenie zobowiązań związanych z walką z korupcją i wspieranie bezkarności.
W porządku, to powiedz nam, Bartku, poza tymi czysto prawnymi argumentami, czy istnieje jakiś taki szerszy kontekst tych działań ostatnich?
Tak, no ten kontekst jest związany z ogromnym problemem przestępczości w Ekwadorze. W styczniu prezydent Noboa ogłosił wojnę z przestępczością, wyprowadzając siły, wojsko na ulicę i próbując zwalczyć rosnące w siłę grupy przestępcze. To było w odpowiedzi na ucieczkę bossów z więzienia. Na koniec kwietnia jest zaplanowane referendum, w którym prezydent chce uzyskać poparcie społeczeństwa, co jest właściwie spodziewane, dla wzmocnienia tych zasad związanych z walką z przestępczością i z zapewnieniem bezpieczeństwa kraju. A w lutym przyszłego roku odbędą się wybory, w których Noboa najprawdopodobniej będzie chciał uczestniczyć i jego decyzje i taka zdecydowana postawa w walce z przestępczością, żeby poprawić sytuację, czego elementem ma być właśnie też ta decyzja o wkroczeniu do ambasady meksykańskiej, ma pozwolić właśnie uzyskać poparcie dla tych planów referendalnych i zdobyć prezydenturę w 2025 roku.
Rozumiem. A jak to się będzie przekładało na wzajemne relacje ekwadorsko-meksykańskie? To znaczy, czy jest tak, że dla Ekwadoru ta relacja z Meksykiem była jakoś istotna i teraz zerwanie tych relacji dyplomatycznych będzie jakoś tam bardzo odczuwalne przez ten kraj?
To są dwie sfery, które tutaj mogą ucierpieć. Jedna to jest właśnie kwestia współpracy w zwalczaniu przestępczości międzynarodowej, dlatego że ten wzrost przemocy, siły tych grup przestępczych w Ekwadorze jest ściśle związany ze współpracą z meksykańskimi kartelami. Druga sprawa to są migracje, bo rosnąca liczba Ekwadorczyków dostaje się do Meksyku, żeby później trafić do Stanów Zjednoczonych. To są liczby już przekraczające dziesiątki tysięcy. I to będzie naruszone. Meksyk tutaj zwraca uwagę na to, że ta sytuacja komplikuje to, jak będzie można wspierać diasporę meksykańską, między innymi biznesową, którą oni szacują na 1600 osób, więc nie jest to dużo, ale jest to coś, co może dotknąć te relacje.
Bartku, to przedstawiłeś nam w sposób taki skrótowy te argumenty, które stały za tymi działaniami ekwadorskimi. W żadnej mierze nie chcę tutaj się bawić w symetryzm, ale chciałbym mimo wszystko, żebyś powiedział, jakie argumenty w ogóle stały za tym, że Meksyk zgodził się udzielić schronienia Jorge Glasowi.
Jeżeli chodzi o stanowisko Meksyku, to jest takie, że prawo do azylu to jest uświęcona tradycja, której Meksyk przestrzega i uznają Jorge Glasa za osobę prześladowaną politycznie. I w związku z tym to, że udzielili tego schronienia, jest całkowicie podstawne. Zresztą w ostatnich latach widać wsparcie Meksyku właśnie w podobnych sytuacjach, bo wsparli na przykład byłego prezydenta Boliwii Evo Moralesa, który uciekał z kraju po takich dosyć kontrowersyjnych wyborach w 2022 roku. W 2022 roku Pedro Castillo, prezydent Peru, który próbował dokonać autogolpe, czyli takiego przejęcia kontroli nad władzą, chciał się schronić w ambasadzie Meksyku, uzyskać azyl, nie udało mu się, to został aresztowany. I tutaj można z jednej strony patrzeć na takie argumenty, że to jest pewna instytucja typowa dla Ameryki Łacińskiej, czyli azyl polityczny, natomiast są tu motywacje polityczne, kwestia sympatii, antypatii, traktowania pewnych polityków jako bliskich, przyjaznych. Takie jest podejście tutaj ewidentnie ze strony prezydenta Meksyku wobec Jorge Glasa. Jest ważny kontekst wyborczy, bo w czerwcu odbędą się wybory prezydenckie. Szansę ma tutaj Claudia Sheinbaum, kandydatka związana z obecnym prezydentem, więc jemu zależy na tym też, żeby wesprzeć swoją kandydatkę i ta polityka, te decyzje mają tutaj też temu służyć.
Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, Bartku.
Dzięki.
Depesza Pism.
W ostatniej części dzisiejszej depeszy będziemy rozmawiali o sytuacji politycznej w Gruzji, a moim gościem będzie nasz ekspert do spraw Południowego Kaukazu, Wojciech Wojtasiewicz. Cześć Wojtku.
Cześć.
Wojtku, w grudniu zeszłego roku Gruzja uzyskała oficjalnie status kandydata do Unii Europejskiej. Przedstawiono 9 takich rekomendacji, które Gruzja powinna wdrożyć. One dotyczą różnych obszarów, w tym m.in. praw człowieka, poprawy sytuacji grup wrażliwych i większego zaangażowania się społeczeństwa obywatelskiego w życie publiczne. Czy możesz nam powiedzieć, jak idzie Gruzji wdrażanie tychże rekomendacji?
No niestety gruzińskie władze nie wykazują zbyt dużej woli politycznej, żeby te rekomendacje, te reformy wdrażać. Oprócz spraw, o których wspomniałeś, chodzi jeszcze też o depolaryzację polityczną, o deoligarchizację, o reformę sądownictwa, wzmocnienie niezależności mediów i tak dalej. Niestety w ostatnim okresie gruzińska partia rządząca, Gruzińskie Marzenie, forsuje zmiany, które pozostają w kontrze do tych rekomendacji Unii Europejskiej, które mają umożliwić Gruzji pod koniec tego roku rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych. Między innymi zmieniono zapisy dotyczące składu Centralnej Komisji Wyborczej, co jest istotne, ponieważ w październiku tego roku będą się odbywać w Gruzji wybory parlamentarne, w których gruzińskie marzenie będzie walczyło o czwartą kadencję. Nie będzie opozycja miała przedstawiciela w Centralnej Komisji Wyborczej w postaci wiceprzewodniczącego, ale dwie najważniejsze kwestie, które pojawiły się w ostatnim czasie, to powrót partii rządzącej do propozycji projektu ustawy o tak zwanych zagranicznych agentach.
No właśnie, Wojtek, to jest pierwsze moje pytanie, które mam do ciebie, ponieważ też dla mnie jako analityka zajmującego się życiem politycznym Unii Europejskiej, to jest ciekawy przypadek, dlatego że Komisja Europejska również przygotowuje taki projekt, takiego aktu prawnego, który miałby może nie taką etykietkę przyklejać zagranicznego agenta, jak to, jak rozumiem, nam za chwilę powiesz, jest w przypadku Gruzji, natomiast które miałaby zmuszać pewne organizacje pozarządowe do informowania o tym, skąd czerpią pieniądze. No i to jest dla mnie dlatego ciekawe, że ten przykład Gruzji, jak czytam o tym, to się wielokrotnie pojawiał w różnego rodzaju analizach, omówieniach i tak dalej. Że prawda, tutaj krytycy twierdzą, że no jak to, krytykujemy Gruzję, czy też Rosję, bo ona ma podobne prawo, za to, że ma tego rodzaju normy prawne, a sami chcemy coś podobnego uchwalić. Więc chciałbym teraz, żebyś nam opisał trochę, o co chodzi w tymże akcie prawnym. To jest drugie podejście, jeśli się nie mylę, do uchwalenia jego. Natomiast i pierwsze się nie udało ze względu między innymi chyba właśnie na protesty społeczne. Natomiast z tego, co czytałem, to ten projekt jest de facto odkurzonym tym pierwszym projektem z jakimiś tam kosmetycznymi zmianami. Więc o co chodzi w tej ustawie?
Dokładnie tak. Projekt tej ustawy o zmienionym tytule, już nie o zagranicznych agentach, ale o podmiotach będących pod wpływem zagranicznych organizacji i sił, polega na tym, że wszystkie organizacje pozarządowe oraz media, które są finansowane przynajmniej w 20% ze środków zewnętrznych, zagranicznych, będą wpisane do rejestru i otrzymają właśnie status tak zwanego zagranicznego agenta, jak wcześniej, jak to miało być, czy obecnie właśnie organizacji, która wspiera zagraniczne siły i podmioty. Gruzińskie marzenie mówi właśnie o tym, co wspominałeś, o większej transparentności, przejrzystości, skąd te organizacje czerpią pieniądze i oburza się na to, jeżeli jest oskarżane albo porównywany jest ten projekt właśnie do prawa, które zostało dekadę temu wprowadzone w Federacji Rosyjskiej, ale w rzeczywistości wszystko to wiąże się ze zbliżającymi wyborami. Opozycja w Gruzji jest dosyć słaba i w mojej ocenie gruzińskie marzenie tego, czego się obawia, to co może stanąć na przeszkodzie do odnowienia mandatu społecznego, to właśnie są organizacje pozarządowe i niezależne media. Dlaczego? Ponieważ te podmioty pokazują właśnie, w jaki sposób gruzińskie marzenie nie realizuje reform wymaganych przez Unię Europejską, pokazuje różnego rodzaju schematy korupcyjne na najwyższych szczytach władzy, w jaki sposób prześladowane są niezależne media w kraju. Czyli po prostu staje się taką solą w oku rządzących i oni po prostu chcą w ten sposób, przyjmując tą ustawę, nadać im taką etykietkę negatywną właśnie tego zagranicznego agenta, wroga ludu, wroga społeczeństwa, wroga Gruzinów, który zamiast wspierać tutaj właśnie kraj, jego rozwój, sypie piach w szprychy i powoduje, że nasz kraj zamiast się rozwijać i zbliżać do Unii Europejskiej, która formalnie członkostwo w tej organizacji pozostaje priorytetem gruzińskich władz, dzieje się to na odwrót. I często te organizacje są właśnie przedstawiane jako taka ekspozytura niejasnych zachodnich interesów, które naruszają nasze tradycyjne gruzińskie wartości.
No dobrze, to a jak powiedz mi ty to oceniasz? Dlatego, że tylko jeszcze dodam taką jedną rzecz może, która jak się przygotowałem do tej rozmowy trochę mnie może rozśmieszyła, dlatego że osobą, która broniła słuszność uchwalenia tej ustawy był nie kto inny jak rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow, który powiedział, że nie powinno się ingerować, prawda, tutaj w politykę wewnętrzną innych krajów i jak rozumiem to zostało odczytane jako głos poparcia, więc taki pocałunek śmierci. Natomiast chciałem cię zapytać, czy ty uważasz, że rzeczywiście istnieje takie zagrożenie wykorzystania tej ustawy w ten sposób? Bo powiem ci, że z punktu widzenia Unii Europejskiej wydaje mi się, że to wygląda trochę inaczej. I też to jest chyba problem tego, że narzędzie może być użyte do dobrych rzeczy lub do złych. Tak? Już nie chcę tutaj, prawda, w takie banały, jak że nożem można pokroić chleb i zabić kogoś, uciekać. Ale jak śledzę te dyskusje właśnie na poziomie Unii Europejskiej i naprawdę ten przykład gruziński tam jest często podawany, że przecież krytykujecie Gruzję, sami to samo robicie, że jest jednak dosyć ważne ważna różnica tego kontekstu politycznego, kultury politycznej i że my jako Unia Europejska chcemy się bronić przed wpływem, prawda, zagranicznych jakichś różnych ośrodków. Qatar Gate w zeszłym roku, kiedy okazało się, że rzeczywiście i Katar i Maroko płaciły posłom i jakimś organizacjom po to, żeby promować swoją agendę. Więc absolutnie nie chcę tutaj rozgrzeszać tego gruzińskiego pomysłu, tylko właśnie zapytać ciebie jako eksperta, jak ty to oceniasz? Czy rzeczywiście...
To przejdźmy konkretnie do przykładu, o jakie tu organizacje chodzi. No to jest między innymi na przykład tym agentem byłby Transparency International. Organizacja, która zajmuje się właśnie przypadkami korupcji na najwyższych szczeblach władzy i ona to robiła i teraz, za czasu gruzińskiego marzenia, ale także wcześniej, za czasu Zjednoczonego Ruchu Narodowego i Michaela Saakaszwilego. To jest Open Society Georgia Foundation, czyli organizacja, która zajmuje się promowaniem wartości liberalnych, zachodnich, unijnych w Gruzji, śledzeniem wolności mediów i tak dalej. Więc są to organizacje, które przede wszystkim dbają o to, żeby proces wyborczy w Gruzji był przejrzysty, demokratyczny, wolny, patrzą politykom na ręce, no i jakby przymuszają ich, w cudzysłowie, w takim dobrym tego słowa znaczeniu, do realizacji tych wymogów unijnych, do realizacji agendy przedstawionej przez Komisję Europejską. Nie są to bynajmniej organizacje, które, nie wiem, sprzeciwiają się członkostwu Gruzji w Unii Europejskiej, w NATO, są prorosyjskie, broń Boże. No, gruzińskie marzenie po prostu jest niezadowolone z ich działalności, ponieważ oni krytykują, słusznie zresztą, obecną władzę. Oni oczywiście próbują tę organizację wpisać do zwolenników opozycji, nazywają ich tak zwanym kolektywnym zjednoczonym ruchem narodowym, czyli wszyscy krytycy obecnej władzy tak naprawdę są pod parasolem głównej partii opozycyjnej Michaela Saakaszwilego w narracji gruzińskiego marzenia. I w mojej ocenie dlatego gruzińskie marzenie tak upiera się przy tym projekcie, po to, żeby wyeliminować właśnie te podmioty i móc wpływać na gruzińskie społeczeństwo poprzez propagandę swoją i doprowadzić do tego, żeby gruzińskie marzenie zwyciężyło w jesiennych wyborach. Jeżeli krytykują tą ustawę wszyscy, i przedstawiciele Unii Europejskiej, przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, i Antony Blink, i doradcy z jego ekipy, i także przedstawiciele Sekretariatu Obrony, ambasador Unii Europejskiej w Gruzji Paweł Herczyński dzisiaj mówi, że przyjęcie tej ustawy będzie ogromną przeszkodą na drodze Gruzji do Unii Europejskiej. Więc skoro gruzińskim władzom zależy na tym, żeby Gruzja była członkiem Unii Europejskiej, to dlaczego forsują taki projekt ustawy, który pozostaje w kontrze do tego zamierzenia, który jest krytykowany przez Brukselę i przez Waszyngton? Oczywiście nikt nie ma prawa zmuszać jakiejkolwiek władzy w jakimkolwiek kraju do uchwalania bądź nieuchwalania danych ustaw, ale jeżeli ja deklaruję, że chcę zostać członkiem jakiegoś klubu i ten klub mi przedstawia 9 warunków, które mam spełnić, a ja robię wszystko, żeby ich nie spełnić, wręcz przeciwnie, jeszcze zgłaszam ustawy, które są absolutnej kontrze, no to z to pojawia się pytanie, czego ja tak naprawdę chcę. Więc w mojej ocenie gruzińskie marzenie, ono nie jest ani prozachodnie, ani prorosyjskie, ani prochińskie. Ono jest po prostu zainteresowane utrzymaniem władzy. Szefem tego ugrupowania jest oligarcha Bidzina Iwaniszwili, którego majątek to jest równowartość rocznego budżetu Gruzji. To jest człowiek, który traktuje politykę jako instrument do zachowania swojej pozycji ekonomicznej w kraju. I tak samo główni liderzy i politycy gruzińskiego marzenia myślą przede wszystkim o swoich biznesach, swoich interesach i o swojej karierze. Dlatego w ten sposób jak gdyby próbują lawirować między tym, co oficjalne, czyli starania o członkostwo w Unii Europejskiej, ponieważ prawie 90% Gruzinów popiera obecność tego kraju w Unii Europejskiej, więc nie mogą wyjść i powiedzieć: rezygnujemy z tego postulatu, tak naprawdę nie chcemy do tej Unii Europejskiej i nie będziemy spełniać żadnych postulatów. Nie mogą powiedzieć, że okej, decydujemy się na sojusz z Federacją Rosyjską, ponieważ Gruzini mają nastawienie antyrosyjskie, chociaż to jest też bardziej zniuansowane i tutaj by trzeba było wejść w detale, jeśli chodzi o to zagadnienie. I próbują jakby szukać pieniędzy na różne strony, między innymi na przykład zacieśniając stosunki z Chinami w zeszłym roku, strategiczne partnerstwo i szukając tam możliwości inwestycyjnych. No, tym działaniem, o którym tutaj mówimy, o którym dyskutujemy, de facto strzelają sobie w stopę.
Ale to właśnie, a propos strzelania sobie w stopę, no to jeszcze chciałbym wrócić na moment do tego, bo w taki kompleksowy sposób nam przedstawiłeś krytyczną ocenę tutaj intencji i działania gruzińskiego marzenia, ale chciałem jeszcze wrócić do tego kontekstu europejskiego i tych rekomendacji, ponieważ to nie jest jedyny projekt zmian w prawie, jakie gruzińskie marzenie przedstawiło w ostatnim czasie. Innym takim projektem, który również wzbudził duży opór, prawda, wśród analityków i komentatorów, jest propozycja zmian w konstytucji, która no chyba trzeba to powiedzieć wprost, jest wymierzona w mniejszości seksualne. To są propozycje, które na przykład, nie wiem, będą zabraniały tranzycji. Tam nawet czytam taką interpretację, że nie będzie można organizować tych marszy typu Pride. I w ogóle to wpisanie w konstytucję takiego artykułu, który będzie mówił, prawda, że małżeństwo to jest związek, i to nawet znalazłem taki cytat, genetycznego mężczyzny i genetycznej kobiety. Więc no, wszystkie te propozycje, myślę, zsumowane pokazują znowu taki bardzo niepokojący po prostu kierunek.
Ta propozycja, tak samo jak ustawa o tak zwanych zagranicznych agentach, ma za zadanie w mojej ocenie polaryzację społeczną przed zbliżającymi się wyborami. Ja przypominam, postulatem Unii jest depolaryzacja. Kwestia praw osób nieheteronormatywnych wzbudza w byłych republikach radzieckich dosyć duże emocje, również w Gruzji, gdzie większość społeczeństwa raczej jest homofobiczna i konserwatywna i nie jest tutaj zwolennikiem powiększenia praw tychże osób. W poprzednich latach było kilka prób organizacji Marszu Równości w Tbilisi. One się zawsze kończyły zamieszkami społecznymi, przemocą na ulicach. I rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, projekt tych zmian zakłada między innymi właśnie zakaz organizacji tego typu wydarzeń, czyli de facto jest to ograniczenie możliwości demonstrowania przez społeczeństwa, co jest naruszeniem jednych z zasad demokratycznych. I tutaj to nie jest tak, że jakby nowy projekt, bo już rok temu też Gruzińskie Marzenie chciało ten projekt zgłosić, pod naciskiem międzynarodowym się z tego wycofało, teraz do tego wraca w taki sposób bardzo sprytny, bo to nie będzie ustawa. Ustawę by sobie przegłosowali bez problemu, bo mają większość w parlamencie, tylko właśnie projekt zmian w konstytucji, gdzie trzeba mieć 2/3. Gruzińskie Marzenie ma 80 parę głosów, brakuje mu kilkunastu do 100 i chodzi o to właśnie, żeby postawić opozycję w bardzo niekomfortowej sytuacji, bo jeżeli nie poprą tych zmian, to będą mogli być oskarżani właśnie jako zwolennicy praw osób nieheteronormatywnych, zwolennicy propagandy homoseksualnej, więc tu mamy znowu do czynienia z taką kopią ustawodawstwa z Rosji sprzed dekady i do tego jeszcze trzeba dorzucić trzeci projekt, który już został przegłosowany, czyli zniesienie kwot na listach wyborczych. Do tej pory każde czwarte miejsce na liście musiało przypadać dla kobiety.
Tak zwany suwak, prawda?
Dokładnie. No i tutaj jeszcze, żeby skomplikować sytuację, powiem, że projekt ten zgłosiła jedna z opozycyjnych partii, Girci, i Gruzińskie Marzenie to poparło. No więc widzimy tutaj, podsumowując, regres, jeżeli chodzi o prawa człowieka, prawa kobiet, prawa osób LGBT, szeroko pojętego społeczeństwa obywatelskiego. No więc wszystko to się wpisuje niestety w doświadczenie i w historię, którą znamy z Federacji Rosyjskiej. Gruzja, która jest pod stałym zagrożeniem swojego sąsiada z północy, przypominam, Abchazja, Osetia Południowa są okupowane przez rosyjskie wojska, kraj, który doświadczył agresji w 2008 roku ze strony Rosji, przyjmuje ustawy, które były przyjęte właśnie u tegoż północnego sąsiada i zamiast spełniać warunki unijne, zachodnie, wprowadza projekty ustaw rodem z Moskwy, chociaż oczywiście Gruzińskie Marzenie temu zaprzecza, otwiera swoje granice dla rosyjskich obywateli, którzy uciekli z tego kraju po mobilizacji częściowej prowadzonej przez Putina w związku z wojną w Ukrainie, przywraca połączenia lotnicze między Gruzją i Rosją. No i to niestety każe nam stawić pytanie, jakie tak naprawdę interesy Gruzińskie Marzenie realizuje, czy Gruzinów, czy Kremla. Ja zawsze przez ostatnie lata byłem bardzo ostrożny w tego typu stwierdzeniach i etykietowaniu. Chciałem jakby to niuansować, pokazywać właśnie, że ta polityka z takiej silnej, prozachodniej, prounijnej, pronatowskiej, którą prowadził Saakaszwili, stała się bardziej wielowektorowa, bardziej zniuansowana. Gruzińskie Marzenie brało pod uwagę to, że sąsiada mają takiego, jakiego mają, on nie zniknie, muszą jakoś, będąc o wiele mniejszym, słabszym, również ekonomicznie i militarnie krajem, brać pod uwagę to swoje usytuowanie geopolityczne, no, ale niestety ostatnie lata, szczególnie miesiące i tygodnie powodują to, że coraz częściej myślę, że to jednak jest rząd prorosyjski, a nie rząd, który prowadzi wielowektorową politykę. Pytanie jest, jak zareagują na to Gruzini. Jak powiedziałem, prawie 90% jest prounijnych. Czy pozwolą na przyjęcie tego typu ustaw, czy w jakiś sposób zareagują, protestując na ulicach?
No właśnie, no i o to chcecie spytać. Jeszcze tylko wcześniej chcę zaznaczyć, nie wiem, czy się z tego cieszyć, czy nie, Ale no, trochę się może cieszę z tego, że to przewartościowanie twojej opinii, Wojtku, zadebiutowało właśnie w depeszy pism, więc dziękuję ci za to. Natomiast chciałem zapytać już tak bardziej na poważnie, jak wygląda społeczna reakcja na te projekty zmian w prawie? Ponieważ odbywają się protesty. Głównie co prawda chyba w związku z tą ustawą dotyczącą zagranicznych agentów, ale też chyba w jakiejś mierze w związku z tą propozycją zmian konstytucji skierowaną przeciwko prawom mniejszości. Czy możesz nam powiedzieć, jaka jest skala tych protestów i czy masz takie poczucie, że cokolwiek z tego wyniknie? No jednak
W zeszłym roku, tak jak wspomniałeś, właśnie spory opór społeczny, kilkadziesiąt tysięcy ludzi przed budynkiem parlamentu w Tbilisi, taki słynny obrazek kobiety stojącej samotnie z flagą unijną, która jest atakowana przez armatkę wodną, prawie się przewraca, ale ostatkiem sił stoi, utrzymuje tą flagę, stał się taki symboliczny. I w poniedziałek, czy we wtorek, no na początku tego tygodnia w każdym razie były ponowne protesty przeciwko tej ustawie o zagranicznych agentach, w związku z tym, że parlament zaczął procedować ten projekt prawa. Dosyć liczny była ta demonstracja, ale przebiegła spokojnie, bez żadnych incydentów. Myślę, że kulminacja protestu dopiero przed nami, przy okazji trzeciego czytania w parlamencie. Ale obawiam się, że nawet jeżeli te protesty będą masowe, będzie ogromny sprzeciw, tym razem gruzińskie marzenie się nie zatrzyma, ponieważ tak jak powiedziałem, oni mają, przynajmniej w ich percepcji, w toku myślenia, mają interes w tym, żeby tą ustawę przegłosować. Ale w mojej ocenie będzie to oznaczało koniec marzeń o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. Dzisiaj ambasador Unii Europejskiej w Gruzji, Paweł Herczyński, stwierdził, że w październiku Komisja Europejska przedstawi raport na temat postępów gruzińskiego rządu w realizacji tych rekomendacji. No i to będzie taki cios, który w mojej ocenie zastopuje rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych. Opozycja, jeżeli by doszła do władzy w październiku w wyborach, deklaruje, że będzie wdrażała reformy unijne. No, pytanie jest, jaki będzie rzeczywisty wynik wyborów październikowych.
Bardzo ci dziękuję za rozmowę, Wojtku.
Dziękuję również.
Depesza pism.
Na tym kończymy dzisiejszą depeszę. Dziękuję Państwu za wysłuchanie naszego podcastu. Wyprodukowała go Natalia Radulska. Tu mówił Pism.